Ja muszę przyznać, że sama sprawa prowadzenia firmy, a raczej jej upadłości i podejścia do klientów Amber Gold nie przestaje zadziwiać. Biorąc pod uwagę rzeczywistość formalno-prawną, jaka ma miejsce albo jaka powinna mieć miejsce przy ogłaszaniu upadłości spółki. Dwa słowa przypomnienia. Parę tygodni temu informacja, że w Amber Gold nie można ogłosić upadłości, ponieważ nie ma środków do prowadzenia takiego postępowania. Po czym 2-3 tygodnie, czy może miesiąc, informacja, że odnaleziono 100 milionów złotych. A kolejna informacja, że pierwszym, który pojawił się na liście, jest oczywiście fiskus, czyli Skarb Państwa. Konkludując, mogę powiedzieć jedną podstawową rzecz. W sprawie Amber Gold w sposób dla mnie nie budzący żadnych wątpliwości zawiodło wiele, wiele organów państwowych i przez zaniechania bądź błędy funkcjonariuszy publicznych mnóstwo osób straciło swoje własne pieniądze. I nie nam dzisiaj oceniać, czy zrobili to ci ludzie na własne życzenie, bo chcieli osiągnąć większe dochody, no ale nie lokowali tych pieniędzy jak gdyby w kopalnie jakiegoś mirażu, ale firmę, która legalnie działała na rynku. I mamy do czynienia z pewnym patologicznym podejściem i wykorzystaniem, że tak powiem, przepisów prawnych. Dlatego, że przy normalnej upadłości, jeżeli ktoś nie odprowadza podatków, oczywiście fiskus ma pierwszeństwo i tak jest w Polsce od lat. Natomiast tu mamy sytuację nieco inną, dlatego że straty klientów Amber Gold nastąpiły nie tylko na skutek, powiedziałabym, większej skłonności do ryzyka tych ludzi, ale przede wszystkim dlatego, że firma, która funkcjonowała na rynku legalnie, nie powinno jej być, gdyby procedury obowiązujące funkcjonariuszy publicznych były przez nich realizowane w sposób staranny. I jeśli dzisiaj syndyk, oprócz tego, że osoby, które lokowały pieniądze, może dostaną 10, może 20%, może 15% za kilka lat, dzisiaj będzie stawiał w sytuacji osoby, które pożyczyły pieniądze na jakiś okres w sytuacji upadłości i próby natychmiastowej wymagalności tych pożyczek, no to mamy kolejną grupę osób poszkodowanych. Mamy kolejne problemy pewnie wielu osób i wielu rodzin i jesteśmy w następującej sytuacji. Syndyk nie musi, podkreślam, nie musi stawiać tych pożyczek w stan wymagalności. Co prawda nie posiadam żadnej wiedzy, czy były to pożyczki długoterminowe, jakie kwoty wchodziły w rachubę, ale jeżeli te osoby spłacają regularnie raty i odsetki, dzisiaj do syndyka, to nie ma uzasadnienia do tego, aby ściągać te pożyczki w sposób przymusowy. Bo popatrzmy na mechanizm i co się wydarzy przy wypowiedzeniu tych pożyczek. Po pierwsze, cała kwota będzie wymagana. Po drugie, rzadko kto z tych osób najprawdopodobniej będzie dysponował kwotą pożyczki, żeby natychmiast spłacić do syndyka. Jeśli teraz nie ma klient pieniędzy, żeby oddać całą kwotę pożyczki, no to co syndyk będzie mógł zrobić? No syndyk będzie mógł prowadzić normalną windykację i egzekucję. Zanim wyegzekwuje na siłę te pieniądze, to minie kolejnych parę miesięcy. Pożyczka będzie oprocentowana nie tak jak w umowie, ale pewnie zwiększone odsetki karne. Jeśli ci ludzie posiadają jakiś, powiedziałabym, majątek i komornik będzie mógł cokolwiek zlicytować, no to jeszcze coś dostaną. Tylko ja pytam się, po co i w jakim celu? Bo każde działanie każdego funkcjonariusza musi mieć jakiś racjonalny cel. Konkludując, jeżeli osoby spłacają pożyczkę, a postępowanie upadłościowe nie trwa ani miesiąc, ani dwa, tylko będzie się toczyło przez ładnych parę lat, w związku z powyższym, lepiej jest, że ci, którzy mogą, bo może są takie osoby, które mogą oddać tą pożyczkę od razu, proszę bardzo, można się z nimi porozumieć i skrócić okres pożyczki. Można zapytać tych ludzi, czy zamiast w rok mogą ją oddać w pół roku albo w 3 miesiące, a może od ręki. Natomiast na siłę stawianie pożyczek w stan wymagalności jest w moim przekonaniu nie tylko rzeczą nierozsądną, ale i niekonieczną, bo podkreślam raz jeszcze, syndyk wszedł w rolę przedsiębiorcy, ale syndyk również musi dbać o interesy wierzycieli.